Dzień dobry Państwu, nazywam się Miłosz Szymański, a to jest Głos Kongresu Obywatelskiego. Dzisiaj moim gościem będzie dr Wojciech Szczurek, prezydent Gdyni. Dzień dobry Panu.
Witam Pana, witam Państwa.
Gdynia uchodzi za jedno z lepszych miejsc do życia w Polsce i w związku z tym chciałbym z Panem jako włodarzem wieloletnim już teraz tego miasta przeprowadzić krótką rozmowę a propos tego, jak miasta nasze się zmieniają i jak władze miejskie powinny się do tego dostosowywać. Ostatnio najważniejszym wydarzeniem, no może oczywiście poza wojną, ale trwającym znacznie dłużej, była pandemia. Pandemia, która zmieniła to, w jaki sposób funkcjonujemy, w jaki sposób żyjemy, a więc także w jaki sposób funkcjonują nasze miasta. I wpłynęła także na to, w jaki sposób postrzegamy te miasta i w jaki sposób te miasta mają nam służyć. Nagle się na przykład okazało, że od komfortu życia zależnych jest bardzo wiele kwestii, a jedną z najważniejszych rzeczy, która wpływa na nasz komfort życia, jest dostęp do przestrzeni zielonej, możliwość wyrwania się z domu. I w związku z powyższym chciałbym, żeby odpowiedział mi Pan na pytanie, w jaki sposób to myślenie o planowaniu przestrzennym, myślenie o mieście w kontekście pandemii i planowanie zieleni miejskiej, jak ta filozofia wpłynęła na zrównoważone zarządzanie miastem i planowanie tegoż miasta?
No bez wątpienia. Pandemia to taki szczególny czas, który bardzo mocno zdynamizował pewne procesy, które oczywiście zachodziły wcześniej. Ale myślę, że pandemia, zmiana bardzo często sposobu funkcjonowania całych rodzin spowodowało, że w głębszy sposób wsłuchaliśmy się w własne potrzeby, jeżeli chodzi o najbliższe otoczenie. Nasze dzielnice to nie tylko sypialnie, to już miejsca, w którym chcemy spędzać czas, chcemy go spędzać czas w zgodzie z naturą. To oczywiście pandemia sprawiła, że zamiast spotykać się, nie wiem, w restauracjach, na koncertach, spotykaliśmy się często na świeżym powietrzu, że na świeżym powietrzu szukaliśmy trochę oddechu od w tym samym czasie często realizowanej w wcale niewielkich mieszkaniach pracy zdalnej obojga małżonków i jeszcze nauki zdalnej dwojga dzieci, co powodowało, że różnego rodzaju napięcia, też pewne takie poczucie siedzenia sobie na głowę sprawiło, że czuliśmy większą niż wcześniej radość z tego, że idziemy na spacer, idziemy nawet załatwiać jakąś prostą sprawę w ciągu dnia, ale też ta pandemia, gdy tym pracy powodowała, że ta praca zdalna nie wymagała takiego rytmicznego 8 godzin. Często można było sobie, w zależności od oczywiście miejsca pracy, trochę elastyczniej te godziny układać, co zresztą widać było w rytmie funkcjonowania niektórych dzielnic naszego miasta. One z takiego rytmu popołudniowego życia zaczęły tętniczyć w ciągu całego dnia. To wszystko ma, jakby jest pewnym źródłem takiej przyspieszonej refleksji, jak zatem kształtować przestrzeń miejską, żeby ona była bardziej przyjazna. Bez wątpienia zieleń, tak. To jest jedno z zagadnień, z takich wyzwań, które stanęły przed nowoczesnymi miastami. Dostęp do zieleni zarówno w postaci obszarów leśnych, dużych parków, ale też mniejszych parków. Na pewno w pandemii zdynamizowaliśmy taki proces dbania o takie elementy zieleni, nawet w miejscach głęboko zurbanizowanych. Wielką popularność uzyskały parki kieszonkowe, które powstawały często na niewielkich obszarach, ale były właśnie miejscem, w którym oprócz zieleni pojawiające się ławeczki dawały możliwość rekreacji, odpoczynku, trochę wytchnienia. Zmiana charakteru przestrzeni miejskiej, dostrzeganie, że przemieszczanie się rowerem, chodzenie pieszo też powinno w istotny sposób zmieniać kształtowanie naszych miast. Spowodowało, że także w Gdyni ten proces w ciągu ostatnich lat, a w szczególności w okresie pandemii, nabrał swojej dynamiki. Większa ilość ścieżek rowerowych, cały projekt tak zwanego klimatycznego centrum, czyli właśnie tworzenia całej sieci parków, terenów zielonych i też realizacja dużego projektu parku centralnego w samym centrum miasta. To były działania, które właściwie czytały trochę oczekiwania mieszkańców, no bo to tak w samorządzie jest, że zadanie samorządu to jest słuchać tego, jakie są oczekiwania mieszkańców i potem najlepsze, jak się tylko potrafi w sposób zadanie realizować. A więc ja jakby potwierdzam, taki trend jest. W Gdyni bardzo wiele takich projektów, zarówno tych realizowanych wprost decyzjami miasta, jak i także finansowanych przez miasta z takich projektów jak budżety obywatelskie, czy także mające swoje oparcie w budżecie miasta, środki rad dzielnic miejskich. One ubogaciły miasto w bardzo taką szeroką ilość nowych projektów, które zmieniły i zmieniają charakter naszego miasta.
W nawiązaniu do tego, co pan powiedział a propos tego, że zmienił się charakter dzielnic, bo na przykład te, które do tej pory były tylko sypialniami, stały się miejscem, gdzie się przebywa przez cały dzień, to chciałbym pana zapytać, czy przewiduje pan w związku z tym, że w przyszłości ten trend się utrzyma i że będziemy mieli do czynienia z troszeczkę innym wykorzystaniem dzielnic niż do tej pory i czy na przykład będziemy w stanie więcej spraw załatwiać u nas lokalnie w swojej najbliższej okolicy?
Od lat budujące się takie przekonanie, ale mówię, pandemia, taki czas zdynamizowania tego procesu, koncepcja miasta 15, niektórzy już mówią 10-minutowego, czyli takie kształtowanie przestrzeni w mieście, taka świadoma polityka miasta, które może niektórymi elementami mieć istotny wpływ na właśnie taką możliwość, by większość podstawowych spraw móc załatwić idąc pieszo, tam od 10 do 15 minut. To wymaga pewnej refleksji o planowaniu przestrzennym, infrastrukturze i rzeczywiście tak to dzisiaj jest, że zarówno taka refleksja o dzielnicach, które już mają swoją historię, ale przede wszystkim o tych, które powstają, musi zakładać, że coraz bogatsza lista rzeczy, które chcemy załatwiać poza miejscem pracy, musi być dostępna pod ręką. Zresztą ta koncepcja znakomicie spaja się z myśleniem o nowej mobilności, bo wówczas chodzenie pieszo czy rower staje się alternatywą dla przemieszczania się w konkretnej sprawie własnym samochodem, ewentualnie oczywiście komunikacja miejska. Ten nowy charakter dzielnic bardzo się sprawdza i rzeczywiście staje się zarówno taką myślą o tym, żeby przyjrzeć urbanistyce starych dzielnic. Tam, gdzie jest to racjonalne i możliwe, trzeba też intensyfikować zabudowę w celu właśnie wykorzystania na przykład potencjału transportowego. W Trójmieście, w Gdyni, on jest skupiony bardzo silnie wokół osi szybkiej kolei miejskiej, ale także właśnie myśleć o tym wachlarzu usług publicznych, ale także usług komercyjnych. Sklepy, jakieś funkcje usługowe, które są ważne z punktu widzenia mieszkańców, ale także dostęp do kultury. Powstaje w Gdyni sieć przystani sąsiedzkich, to są takie miejsca spotkań w dzielnicach, które są taką bardzo rozwiniętą formą integracji dzielnicowej, ale także wychodzącą naprzeciw temu, żeby blisko własnego domu mieć możliwość na przykład spełniać swoje aspiracje także w obszarze kultury.
W związku z tym, że w trakcie pandemii byliśmy zamknięci w naszych domach bardzo często, to dużą popularnością zaczęły cieszyć się, czy coraz większą popularnością zaczęły cieszyć się zakupy online. Ale zakupy online zakładają nie tylko wygodę zakupu online, ale to, że ktoś to musi przywieźć. I czy podjął już pan jakieś inicjatywy, czy są ogólnie takie pomysły wśród miejskich włodarzy, żeby wyjść naprzeciw zwiększonym potrzebom logistycznym związanym z faktem, że zwiększy ruch kurierów oraz paczkomaty się pojawiły i tego typu rzeczy?
To jest rzecz, umiejętność pytania takich sygnałów rynku to jest bez wątpienia bardzo ważne wyzwanie, które stoi przed samorządem, bo można to wyzwanie pozostawić jego takiemu bardzo naturalnemu, wręcz czasem żywiołowemu rozwojowi, ale też można na nie wpływać. Myśmy podjęli tą, jakby poszli tą drugą drogą z dużymi operatorami paczkomatów, podjęliśmy rozmowę na temat kształtowania sieci, bo tak jak mówiliśmy o tym wymiarze miasta, w wymiarze 10 czy 15 minut, także rozwój tego rynku powoduje, że w koncepcjach tych dużych operatorów paczkomatów pojawia się takie założenie, że w ciągu 5-10 minut z każdego miejsca zamieszkania powinien być dostępny paczkomat. Mieszkańcy akceptują i lubią tą formę, tyle tylko, że trzeba je rozsądnie lokować, tak, żeby one po pierwsze były bezpiecznie lokowane, nie psuły krajobrazu, pozwalały spokojnie, bezpiecznie zaparkować samochód w bezpośrednim otoczeniu, żeby się czasem w sensie estetycznym bardzo umiejętnie dopasowały do krajobrazu otoczenia. Na przykład w Śródmieściu, Gdynia jest relatywnie młodym miastem, ale ma swoje historyczne Śródmieście w stylu modernistycznym. I tu nawet prowadzimy rozmowy, by po pierwsze dobrze lokować paczkomaty, a jednocześnie lokować w sposób, który będzie powodował, że ich szata, że tak powiem, graficzna będzie dostosowana do otoczenia, żeby one nie były takie inwazyjne optycznie i przestrzennie, a dobrze zlokalizowane. Czyli z jednej strony troska o pewną mądrość ich lokalizacji, z drugiej strony też troska o ich rozwój, szansę na to, żeby tych paczkomatów przybywało, bo bez wątpienia też coś, co pandemia sprawiła, to to, że ilość tych zakupów online bardzo dynamicznie wzrosła. I znowu się powtarza, ten trend oczywiście istniał zdecydowanie wcześniej, natomiast pandemia to przyspiesza i myślę, że to jest także zadanie, które miasto powinno podejmować, żeby na takie wyzwania odpowiadać.
Czy zaobserwował Pan jakieś konflikty pomiędzy obsługującymi paczkomaty, pomiędzy punktami, gdzie można paczki odbierać innymi niż paczkomaty, a dotychczasowymi punktami usługowymi, a jeśli tak, to w jaki sposób sobie Pan radzi z takimi konfliktami?
Znaczy, te konflikty pojawiają się niefunkcjonalnie, nie dlatego, że to są jakby różne formy handlu. No, ktoś prowadzi biznes, to musi zakładać, że świat się dookoła zmienia i trzeba się dynamicznie otwierać na nowe trendy i nie obrażać na to, że one są. Natomiast konflikty pojawiają się wtedy, kiedy następuje pewien żywioł, tak? Kiedy na przykład, a widziałem takie przykłady, przy fasadzie pięknego, nowoczesnego, ładnie zaprojektowanego budynku doklejony zostaje paczkomat. To po prostu wygląda dramatycznie brzydko. Albo kiedy paczkomat ustawiony jest w miejscu, który jest na właściwie wjeździe do posesji, tak, że każdy samochód, który podjeżdża pod ten paczkomat, blokuje drogę, przy której ten wjazd się znajduje, już pomijając kwestie funkcjonalne, to jest kwestia zwykłego bezpieczeństwa. I po prostu pewna gra partnerska. To oczywiście firmy są na tyle silne i prężne, że one sobie radzą, znajdą prywatne tereny. Natomiast jeżeli się je zaprosi do pewnej gry wspólnej, i zrozumie tak naprawdę, że skoro mieszkańcy chcą z tej formy korzystać, no to musimy tak sprząc wszystkie siły i środki, żeby, że tak powiem, przygotować pewną formułę działania win-win, czyli że sieć się rozwija, ale w sposób, który nie przeszkadza miastu, nie szpeci miasta, ale i jest bezpieczny dla rozwoju miasta. Myślę, że potencjał jest bardzo duży. Na razie najbliższe lata to wszystko wskazuje dalszy rozwój tej formy handlu i myślę, że miasta powinny właśnie w taki partnerski sposób podejść do filozofii stawiania. Też unikać też takiej sytuacji, że za wszelką cenę miasta mogą mieć taki, że tak powiem, potencjał. Miasta są właścicielami nieruchomości, mogłyby chcieć zarabiać. To jest też taka gra z prywatnymi właścicielami terenu, żeby bardziej widzieć ten bardziej odległy skutek, jakim jest realizacja pewnego celu dla mieszkańców, niż szukać tutaj za wszelką cenę takiego zarobku bezpośredniego w dużych miast.
A czy w związku z pandemią i z polityką klimatyczną, tak w ogóle i tym, że potrzeba jest, żeby jednak była zieleń w mieście, czy to w jakiś sposób wpłynęło na to, w jaki sposób następuje planowanie przestrzenne w Gdyni?
Znowu, może nie pandemia, tylko taka większa świadomość miasta. Znaczy, gdybyśmy się spotkali pod ratuszem gdyńskim, to u jego stóp właśnie jest realizowany wielki taki obszar parkowy, właśnie park centralny, o którym wspomniałem. To jest kilkanaście hektarów terenu świadomie urządzonej zieleni, a jeszcze kilkanaście lat temu opisując, bo oczywiście ten park jest dzisiaj opisany aktualnym planem zagospodarowania przestrzennego, natomiast kilkanaście lat temu, tam prawie 20, też wymyślając nowoczesne funkcje tej przestrzeni, przesądzaliśmy, że będzie tam stało centrum handlowe, nowa siedziba Glińskiego Ratusza i wielki betonowy plac. Tak się wydawało, że to jest wtedy bardzo takie ciekawe i nowoczesne, ale właśnie to trochę czytanie nowego czasu. Znaczy, to mówię, pandemia trochę to temu pomaga, bo ona otwiera oczy, ale to jest raczej związane z takim nowym trendem, który zaistniał w europejskich, czy żeby być bardziej świadomych, światowych miastach, żeby przestrzeń była taka bardzo przyjazna dla mieszkańca, żebyśmy na miasto spojrzeli nie z lotu ptaka, nie z perspektywy samochodu, tylko z perspektywy pieszego, żeby to było takie dobrze urządzone mieszkanie, żeby się dobrze czujemy, przyjazna przestrzeń. No i zieleń poza elementami związanymi także ze zmianami klimatu, oczywiście bardzo ważki czynnik zmieniającym sposób myślenia także o miastach. Ta dyskusja dotycząca zmian, katastrofy klimatycznej, nie boję tego określenia, ona musi przebiegać w sposób taki, że miasta stają się liderami tej debaty. Znaczy, że nie są w ogonie tej debaty, tylko to my musimy trochę pomóc naszym mieszkańcom do końca zrozumieć wielowątkowość, wielowymiarowość tego wyzwania. To jest jeszcze wyzwanie. Znaczy, mamy jeszcze szansę na nie wpływać. W związku z tym musimy działać szybko, prężnie. My aspirujemy do takiej właśnie roli, żeby jakby samorząd, władze samorządowe, tworząc przez konkretne rzeczy, nie tylko mówiły, ale też pokazywały, że takie rzeczy się dzieją, że zieleń, że retencja, że w ogóle troska o oszczędność energii, to są wszystko rzeczy, które my w praktyce realizując trochę uwrażliwiamy przez to też naszych mieszkańców.
W związku z tym, że fala pandemiczna już przeszła, ja boję się używać określenia, że pandemia się skończyła, bo ona raczej z nami zostanie. Niemniej jednak ograniczenia, restrykcje są znoszone z dnia na dzień cały czas. W związku z powyższym prędzej czy później wrócą koncerty, teatry i w ogóle masowe wydarzenia i życie kulturalne, które przez ostatnie 2 lata było raczej online. Czy miasto w jakiś sposób przygotowuje się na ten scenariusz, w którym życie wraca do normy, że tak powiem, kulturalny mam na myśli i społeczny?
Znaczy, jest wielki głód. Myślę, że mamy taką potrzebę. Ona jest zresztą naturalna, bo natura człowieka jest naturą człowieka funkcjonującego w społeczeństwie, w grupie. I myślę, że to odcięcie albo ograniczenie, bardzo mocne ograniczenie w dostępie do dóbr kultury rozumianej jako taki kontakt bezpośredni, to oczywiście wielkie oczekiwanie. No to się... Oczywiście mamy w planach wielkie wydarzenia, takie jak Open Festival, które się będą odbywały. Mamy wiele festiwali filmowych, jazzowych, koncerty na plaży. To są wszystko rzeczy, które wiem, że gdynianie w tym roku bardzo szczególnie będą na nie czekać. Jak zawsze czekali, to ten rok jest bardzo, bardzo szczególny. No, tyle tylko, że też musimy powiedzieć przy tych różnych ważnych wątkach dotyczących aktualnej sytuacji polskich miast i Gdyni, o też wątku niezwykle istotnym, jakim jest katastrofa finansowa polskiego samorządu. Mianowicie, no, 2 ruchy dotyczące podatków i zapowiedziany trzeci, który powoduje, że ciarki po plecach przechodzą. To jest zmiany podatkowe w roku 2019. Znakomicie, że Polakom obniżono podatki, tyle tylko, że to wpływ do budżetu miasta. Potem Polski Ład, kolejny wielki cios. No z tych 2 ruchów Gdynia rocznie straciła w granicach 230 milionów złotych. To jest 10% budżetu miasta. I pomimo tego, że włodarze samorządowi są raczej z natury optymistyczni i starają się rozwiązywać problemy, nie miauczeć, to muszę przyznać, że to pole przesuwania i gospodarzenia tym tak krojonym budżetem staje się rzeczywiście ekstremalnie trudne. Inaczej mówiąc, czekają nas z tej perspektywy, proszę zauważyć, że ja nie mówię o wojnie, nie mówię o pandemii, ale to decyzje polityczne sprawiają, że my stajemy przed taką, a nie inną sytuacją. Bo z pandemią sobie radziliśmy na tyle, na ile można. Radziliśmy w sensie budowania mieszkańców naszych miast poczucia bezpieczeństwa. zrobimy co w sercach naszych mieszkańców i co w naszych możliwościach, żeby każdy nasz przyjaciel z Ukrainy, który do nas trafi w wyniku wojny, był zaopiekowany. Ale my po prostu trochę patrząc w inną stronę, to mamy przed sobą widmo katastrofy finansowej. Też myślę, że brak, nie tylko brak refleksji, myślę, że to jest świadomy wybór polityczny. Taki model, w którym miasta mają mieć kłopoty, bo to dobro to ma spływać od nas, od władzy centralnej, czyli dobry, jak to kiedyś w Rosji mówiono, tak? Dobry car z źli urzędnicy, tak? No to mamy dobrego cara z samorządowców, no jak to nie radzą sobie, no jeszcze im trochę powietrza przytniemy. Boję się, że ta zapowiedziana niedawno deklaracja pana premiera Morawieckiego, to po prostu to będzie koniec samorządem i myślę, że, przepraszam, ja rzadko kiedy używam takich dość ekstremalnych sformułowań, ale znaczy, żarty się skończyły. No to tak trochę nie wprost odpowiedź na pana pytanie o bogatą ofertę kulturalną. Znaczy, zrobimy co w naszej mocy. Nie, będzie się działo, natomiast będzie skromniej. Będzie dużo skromniej. A co tu ukrywać?
Myślę, że tą gorzką konstatacją możemy zakończyć naszą rozmowę. Bardzo panu dziękuję.
Wielkie dzięki za bardzo ciekawą rozmowę.
A moim gościem był dr Wojciech Szczurek, prezydent miasta Gdyni.